No dobra, to Abrahamie teraz. Wchodzimy do 12 rozdziału pierwszej Mojżeszowej. I tutaj 12 rozdział od 1 do 8 macie powołanie Abrahama. I tutaj się zaczyna początek Izraela. To Bóg wybrał jednego człowieka. No nie? Bardzo ciekawy werset, kiedy Bóg się objawił Abramowi, bo to on miał naprawdę na imię Abram. To zobaczmy sobie werset pierwszy. Jahwe rzekł do Abrama: wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twojego ojca do kraju, który ci ukażę. Powiem wam trochę o tym mieście Ur, w którym mieszkał Abram. To było najbardziej nowoczesne miasto na świecie. Nie było bardziej nowoczesnego. To jest miasto, pozostałość takiej cywilizacji z Sumerowie. Sumerowie to była strasznie zaawansowana cywilizacja, która była przed Abramem. Oni potrafili do miast dostarczyć bieżącą wodę takimi rureczkami, więc każdy w domu miał taki kranik, sobie odkręca i normalnie woda leciała jak w naszych czasach i całe miasta były skanalizowane. Wszystkie ścieki odpływały kanałami. Tak jak dzisiaj mamy. Dokładnie tak, Sumerowie tak mieli. Ale naród był bardzo rolniczy i pokojowy, więc jak przyszła ludność, taka dzicz z Azji, to ich spacyfikowali i wycięli, i zburzyli cywilizację. I Abram żył w takim mieście, najbardziej nowoczesnym mieście na świecie. I w mieście rządził król, byli kapłani, wierzyli w bożka, któremu trzeba było składać w ofierze dziecko. I małżeństwo, młode małżeństwo, kiedy się pobierali i pierwsze dziecko się rodziło, nieważne czy chłopiec, czy dziewczynka, przynosili do świątyni, składali w ofierze. Więc wykopaliska wykopowały masę szkieletów małych dzieci. I albo dziecko wrzucano żywcem do ognia, albo kapłan podcinał mu gardło i wrzucał w mazurę. Z takiego miasta pochodził Abram. I wszyscy rodzice to robili, bo nauka w mieście była taka, kapłańska, że jeśli to zrobią, to Bóg im pobłogosławi obfitością. Nikt nie mógł w ogóle odmówić swojego dziecka, więc to było norma. Bóg, chcąc ochronić Abrama i Saraj, dotknął ją niepłodnością. Nie mogła mieć w ogóle dzieci. Współżyli, ale nie mogła nic urodzić. Więc Bóg, wybierając sobie tego faceta, bo mu się spodobał w sercu, a on też wierzył w tego bożka. I Bóg przyszedł i powiedział: ja jestem prawdziwym Bogiem, nazywam się Jahwe. Rozumiecie? Bóg się mu dopiero przedstawia. Ale Boga tak to brzydziło, że dotknął się Sary i ona nie mogła mieć dzieci. I drugi werset mówi, że kiedy Bóg się przedstawia Abramowi, to mówi: opuść to miasto, bo tutaj nic ja z tobą nie zrobię, nic sensownego nie będzie. Każe mu wyjść, żeby go uwolnić od tego dziadostwa, rozumiecie? I najpierw, no i Abram zabiera w swoją podróż Lota, swojego bratanka, syna swojego brata nieżyjącego i swojego ojca. I tutaj się zaczynają kłopoty, no bo jak ciągnie ze sobą rodzinę i swojego ojca, który wierzy w tego bożka, to najpierw się przemieszczają do Syrii. I Bóg czeka, aż jego ojciec umrze. Jak jego ojciec umarł, dopiero wtedy Bóg Abrama wprowadza w swoją wolę. Rozumiecie? Że tu jest pokazane, że czasami nasza rodzina może być, jakby się jechał na hamulcu ręcznym. Wiecie, że zwolnienie hamulca ręcznego poprawia dynamikę jazdy? Jakoś tak lepiej samochód reaguje na jazdę bez hamulca ręcznego. Drugi werset mówi: uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił, twoje imię rozsławię, staniesz się błogosławieństwem. Inne tłumaczenie tego wersetu mówi coś takiego: chcę bowiem, by z ciebie powstał wielki naród. Czyli macie tu wskazówkę, że dopiero teraz Bóg mówi, że powstanie naród żydowski z Abrama, którego Bóg sobie wybrał. Chcę ci błogosławić, rozsławię twoje imię, staniesz się błogosławieństwem. Co to znaczy? Że w Bożych planach było stworzyć sobie naród, który będzie błogosławił inne narody. Celem narodu żydowskiego, stworzeniem narodu żydowskiego było to, żeby Żydzi wskazywali na prawdziwego Boga i stali się błogosławieństwem dla innych narodów. Ale Żydzi tego nie zrozumieli. Żydzi zaczęli myśleć, że oni są wybrani, skoro nas Bóg wybrał, lubi tylko nas, a innych nie lubi. A inni to psy. Rozumiecie? I za czasów Jezusa Żydzi i rabini nauczali, że goje, czyli poganie, to są psy. Pamiętacie tą historię, kiedy ta kobieta poganka, greczynka przyszła prosić o córkę opętaną? Jezus mówi straszne rzeczy do niej. Dobrze jest dawać chleb psom. Ale to nie były myśli Jezusa, to były myśli uczniów Jezusa. uczniowie tylko tak patrzyli na Jezusa na nim i oczami mu mówili: odgoń tę sługę, tego psa. Jezus wypowiadał ich myśli. To nie były jego myśli. I on mówi to, co uczniowie myślą. Nie jest dobrze zabrać chleb i dać psom. A uczniowie: dobrze, to dokładnie, pies przyszedł. A ona, zobaczcie, to jest miłość matki. Tak, panie Żydzie. Ale czasami psy jedzą z okruszyn, które spadają ze stołu. A on mówi: wielka jest twoja wiara. Idź, twoja córka jest wolna. Tak naprawdę Jezus i Ojciec, ich plan był taki: Żydzi mają świadczyć innym narodom, jakim dobrym Bogiem jestem. A Żydzi zamiast mówić innym narodom, jaki dobry jest Bóg, to mówili o tym, że Bóg tylko kocha ich, wybrał tylko ich, a wszystkie narody pójdą do piekła. Ale już tutaj Bóg zaplanował zupełnie coś innego. Tutaj już macie początek antysemityzmu. Żydzi w ogóle zrobili wbrew woli Pana Boga. I stąd narody na świecie nie cierpią Żydów. Jest antysemityzm. Bo Żydzi po prostu zawsze się wywyższali. Rozumiecie? Nie głosili, tylko się wywyższali. I wskazówka dla nas, żebyśmy my tak nie robili w stosunku do katolików prawosławnych, grekokatolików czy kogokolwiek. Nie mamy prawa czuć się lepsi. My mamy tym ludziom wskazać na Chrystusa naprawdę, w miłości. I dalej tutaj Bóg mówi do Abrama: będę błogosławił tych, którzy ciebie błogosławić będą. Czyli Bóg mówi: będę błogosławił tych ludzi, te narody, które ciebie będą błogosławić. A przeklę złorzeczących tobie. Przez ciebie dostąpią błogosławieństwa wszystkie pokolenia ziemi. Czyli zobaczcie, naród, który przeklina Żydów, ten naród przeklina Bóg. Jeśli pamiętam, jak jeden z moich starszych w Mińsko-Mazowieckim był radnym, było zebranie przed kolejnymi wyborami samorządowymi, był wójt, był tam ktoś tam, cała elita i rolnicy, no i jakiś rolnik mówi: bo ci Żydzi! A Gustaw mówi: już miałem się odezwać, ale sołtys popatrzył na mnie i wstał i mówi tak: panowie, do rolników, wyobraźcie, spotkanie, sami rolnicy, bo to wszystko przez Żydów. Panowie, nie wiem jak wy, ale ja wierzę w Żyda Jezusa i w Żydówkę Marię, więc skończmy ten temat. Katolikom przygadał. Zobaczcie, tu jest to napisane. Jeśli ktoś mówi źle o Żydach, to po prostu ma przeciwko sobie kogo? Nie Żydów, ale samego Boga. Ale jeśli jakiś Żyd wywyższa się nad pogan, to też robi wbrew woli Pana Boga i ma przeciwko sobie Boga. Każdy Żyd, który pogardza kimś, to nie ma nic wspólnego z Bogiem. Bo Bóg miał zupełnie inny plan. Żydzi mieli być lampą, świadectwem. Rozumiecie? To jest jedna moneta. Z jednej jest napisane antysemity, z drugiej, że Żydzi mają być świadectwem, a nie czuć pogardy do narodów. To, tak to Bóg zaplanował. 12 rozdział, 4 werset, podróż do Kanaanu. Kiedy Abraham się udał do Kanaanu, miał 75 lat. Kiedy wzywa, następnie Abraham wzywa imienia Pana Boga, to jest 12:8. Stamtąd zaś przeniósł się na wzgórze, na wschód od Betel i rozbił swój namiot pomiędzy Betel od zachodu i Jaj. Od wschodu tam również zbudował ołtarz dla Jahwe, wzywał imienia Jahwe. Uroczyście wzywał imienia Jahwe. I to jest bardzo tajemniczy werset. Bo w drugiej księdze Mojżeszowej jest powiedziane, że Bóg Mojżeszowi powiedział, że ma na imię Jahwe. To jest dziwne, no nie? Abraham znał imię Jahwe, a Mojżesz dopiero musiał się dowiedzieć, że Bóg ma na imię Jahwe. Dziwny werset, bo jest wyraźnie powiedziane, że wzywał imienia Jahwe. A wszystko wskazuje, że pierwszą osobą, którą usłyszał, że Bóg ma na imię Jahwe, to był Mojżesz. A tu jest powiedziane, że Abraham wzywał imienia Jahwe. Później mamy wskazówkę, że w 12 rozdziale, że Abraham ląduje w Egipcie i pojawia się problem, bo Sara była bardzo piękna. I kiedy słudzy Faraona zobaczyli, jak piękna jest ta kobieta, to Abraham tak się wystraszył, że powiedział do niej tak: udawaj, że jesteś moją siostrą. Nie jesteś moją żoną. Bo ukatrupią mnie, a ciebie zabiorą. I to jest ciekawe, że ta piękność miała 65 lat. No, w tamtym czasie ludzie żyli jeszcze po 120 lat, więc Sara musiała być naprawdę piękna i w wieku 65 lat, według nas to już babcia, może ktoś powiedzieć, a ona nadal była bardzo piękna. No i Abraham kłamie, zobaczcie, kłamie, Sara trafia do Faraona i Faraon zostaje ukarany przez Boga, 17-18 werset. Że Jahwe dotknął się Faraona i jego otoczenia wielkimi karami za zabranie Saraj. No i Faraon się wściekł na Abrahama, że go okłamał, że on wziął sobie cudzą żonę i jest powiedziane, że współżył z nią. Faraon wziął sobie ją za żonę, to jest 19 werset, zobaczcie. Dlaczego mówiłeś, że to moja siostra? Także wziąłem ją sobie za żonę, a teraz to twoja żona, zabierz ją. Wziął ją za żonę, poślubił ją Faraon i współżył z nią. Tak się kończy kłamstwo w życiu człowieka wierzącego. Abraham tutaj po prostu no nie zachował się jako ojciec wiary, czyli ufający Bogu. No nie?
Mi się wydawało zawsze, że nie zdążył właśnie.
Ty też
się
zdążył.
Nie, zdążył.
Jest taki fragment o tym?
W drugim przypadku jest, że tak.
Właśnie, tutaj brat ma rację. Chciałem właśnie przed chwilą ten fragment pokazać. To nie było... Abraham nie raz tak Sarę załatwił i siebie. Drugi raz też ją oddał za żonę, tak. Ale królowi Filistynów. Tylko, że tamten już nie zdążył ją poślubić i z nią współżyć. W tamtych czasach, jak się zostawało małżeństwem? Szło się do Urzędu Stanu Cywilnego, prawda? Tak?
Nie.
A jak została żona Izaaka?
Prowadził
ją do namiotu. Kiedy Biblia mówi, że ktoś, kobieta została czyjąś żoną, to znaczy, że ktoś z nią współżył, że wprowadził ją do swojego namiotu czy do swojego domu. I tutaj po prostu Faraon po prostu zwyczajnie z Sarą współżył, ale już w drugim wypadku nie udało się, mimo że Abraham znowu kłamał. Także jak czytam o Abrahamie, a jednocześnie Bóg pokazuje nam, że Abraham jest ojcem wiary, że mamy go naśladować, to nie znaczy, że jeśli ktoś jest dla nas wzorem do naśladowania w zborze w Giżycku, to to już jest osoba bezgrzeszna. Rozumiecie? Każdy z nas grzeszy. Abraham się po prostu bał i kłamał. I Bóg mu to wybaczył. No tak. Faraon się tak wystraszył Boga, Jahwe, którego wierzy Abraham, że go obdarował, mówi, zabieraj to, zabieraj dary i wynocham stąd. W ogóle z mojego państwa, wynocham.
Zbogacił się jeszcze.
W ogóle tutaj tak Faraon się tak zdenerwował, że kpił sobie z Abrama i mówi, zabieraj tu swoją siostrę. Mówi tak, dlaczego mówisz, że to twoja siostra? A nie, on mówi, twoja żona, zabierz ją. To później król Filistynów mówi, zabieraj swoją siostrę. Kolejny fragment w 13 rozdziale, przeskakujemy do 13, Abraham rozstaje się z Lotem, bo pasterze zaczęli, mieli tak potężne stado, że pasterze między sobą zaczęli się kłócić o trawę. Abraham, zobaczcie, jest bardziej dojrzałym człowiekiem, takim ojcem, że traktował Lota jak syna. Mówi, chodź tu synku, pogadamy. Poszli na górę i mówi tak, zobacz, w którym kierunku ty pójdziesz, ja pójdę w przeciwnym. Co wybierasz? Biblia mówi, że Lot się rozejrzał, spodobała mu się kraina Sodomy i Gomory, była bardzo żyzna, masa trawy, mówi, idę tam. Abraham mówi, to ja idę w drugim kierunku. To cześć, synku. Nie będziemy się kłócić, bo jesteśmy rodziną. Znaczy, tak powinno być. To jest wzór do naśladowania w rodzinie. Nigdy rodzina nie powinna się kłócić o majątek. Okej? Okay? Chcesz, synku? Bierz to. Ja wezmę to. Tutaj mamy przykład do...
Śmierci już synka nie ma, dzieci się kłócą.
No wiem, ale to też rodzina i dzieci też się tak nie powinny zachowywać. Macie w 14 rozdziale opis wyprawy Abrahama, bo pięciu chyba króli, jeśli dobrze pamiętam, napadło na królów Sodomy i Gomory i pobiło ich i zabrali w niewolę Lota. Abraham zebrał tam 300 iluś ludzi i odbił Lota. I tutaj jest dosyć ciekawy fragment, że Abraham składa dziesięcinę, 14:20. Że kiedy wracał z wyprawy, to z tego, co odebrał, złożył dziesięcinę komu? Król Jerozolimy, Melchizedek. W liście do Hebrajczyków macie, że Jezus jest na podobieństwo Melchizedeka. To był ciekawy król. Był królem miasta Jerozolimy, Jebuzyci tam mieszkali, on był Jebuzytą, był kapłanem Boga Jahwe i jednocześnie królem. Wierzył w tego samego Boga, co Abraham. Więc zanim nie tylko Abraham wierzył w prawdziwego Boga. Bóg się nie tylko objawił Abrahamowi, ale Melchizedek też wierzył w Jahwe i służył tylko Jahwe. Ciekawe, no nie? I w Hebrajczyków jest powiedziane, że Jezus jest na podobieństwo Melchizedeka. I tu jest ustanowienie dziesięciny. Zapowiedź licznego potomstwa od Boga do Abrama. Mamy 15 rozdział. Zapowiedź niewoli w Egipcie.
A ja mam pytanie do tego Melchizedeka. Jakbym Boga nie miał początku i końca też takiego mówię, to mógł oznaczyć w przypadku Melchizedeka.
No to musimy otworzyć sobie list do Hebrajczyków, żeby zobaczyć, o co chodzi. 7 rozdział listu do Hebrajczyków. No właśnie, niektórzy uważają, że to był ufoludek, bo nie miał początku ani końca. Żyje do dzisiaj. Że taka dziwna postać, która się nigdy nie wiadomo skąd pojawiła. List do Hebrajczyków, 7 rozdział. Ten to Melchizedek, król Szalemu. Szalem to inaczej Jerozolima. Kapłan Boga Najwyższego wyszedł na spotkanie Abrahama, wracającego po rozgromieniu królów, i udzielił mu błogosławieństwa. Jemu Abraham także wydzielił dziesięcinę z całego łupu. Imię jego najpierw oznacza króla sprawiedliwości, czyli imię Melchizedek znaczy król sprawiedliwości, a następnie także króla Szalemu, to jest króla pokoju. Że jest królem sprawiedliwości i pokoju. I teraz następuje bardzo tajemniczy werset, który wskazuje na to, że to jest jakiś anioł albo jakiś ufoludek. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu. Nie ma ani początku dni, ani też końca życia. Upodobniony zaś do Syna Bożego pozostaje kapłanem na zawsze. Słuchajcie, wystarczy tylko uważnie patrzeć w tekst. Zasada czytania Biblii jest bardzo prosta. Jak przeczytasz tak dziwaczny werset jak ten, to patrzysz na wersety wyżej i zadajesz sobie proste pytanie jak dziecko. O czym pisze Paweł? Bo to Paweł pisał ten list. Do kogo pisze? Pytanie pierwsze. Do kogo? Do Żydów. Pisze do Żydów. Żydzi, którzy wierzyli w Jezusa, myśleli dalej po żydowsku. Świątynia w Jeruzalem, obchody, święta żydowskie i tak dalej. Co robił Paweł, kiedy próbował prostować Żydom poglądy, że tylko w Jezusie jest łaska, że te szabaty, te święta nas nie zbawiają i tak dalej. Zobaczcie, jak dzisiaj chrześcijanom odbija. Mamy taki zbór nawet baptystyczny niedaleko, który mówi o Żydach, Żydy, święta żydowskie i tak dalej. Właśnie dzisiaj jest masę wierzących ludzi, nawet baptystów, którym tak odbija, że obchodzą szabaty, święta wszystkie żydowskie i się bawią w judaizm. Bo to jest bardzo wygodne dla diabła, bo już wtedy nie muszą głosić Ewangelii, bo oni mają bardzo kawał materiału do zbadania, cały Stary Testament, do wprowadzenia w życie. Zobaczcie, jak zadacie sobie takie proste pytania. Paweł pisze do Żydów, którzy mają problem z myśleniem żydowskim, bo są Żydami i dalej praktykują judaizm, prawda? Więc Paweł im w liście do Hebrajczyków zaczyna wszystko tłumaczyć. O co chodzi z tym Jezusem, jak to funkcjonuje, jak się mamy odnosić do Starego Testamentu. I mówi, pamiętacie Abrahama? Pamiętacie, kto mu wyszedł na spotkanie króla? A pamiętacie, że Melchizedek nie był Żydem? Tylko Jebusytą? I zobaczcie, trzeci werset, dosłownie.
Trochę słabe oświetlenie mam.
Brzmi tak. Będący bez ojca. Król Melchizedek nie miał ojca Żyda. Będący bez matki. Nie miał też matki Żydówki. Niezdolny do podania rodowodu. Jakiego rodowodu? No żydowskiego. Ani początku nie miał, że dołączył się do narodu żydowskiego. Ani też końca. Nie skończył w narodzie żydowskim. A mimo to był kapłanem Jahwe. O tym jest ten werset. Prosta, nie? Bo Biblia jest prosta. Tutaj Paweł im tłumaczy, że Melchizedek po prostu nie był Żydem. A mimo to służył Bogu prawdziwemu. Bo ciągle wam powtarzam, Żydzi się zawsze czuli lepsi. Dlatego byli zazdrośni o Jezusa. Pamiętacie, jak Jan podszedł i Piotr chyba mówi tak. Panie Jezu, widzieliśmy gościa, który na naszych oczach wyganiał demony z innych ludzi w imieniu Twoim. Zabraniliśmy mu. A Jezus mówi, nie zabraniajcie mu. Jeśli w moim imieniu wyganiał, to jest po mojej stronie. Jakim prawem mu zabraniacie? A zobaczcie, oni byli non-stop zazdrośni. My tylko jesteśmy Twoimi uczniami i w ogóle mamy poważną sprawę, Panie Jezu, do obgadania, który z nas jest najważniejszy. Dwóch nawet napuściło własną matkę, żeby załatwiła im najważniejsze dwa stołki. Oni non-stop o tym rozmawiali. Wreszcie, no, Krysia ma dużą wiedzę baptystyczną, więc mogę rzucić kilka nazwisk pastorskich. Ja też znam kilka historii z Kościoła Baptystów, jak mamu się załatwiały. Niektórym się nie udało. Także zobaczcie, Paweł im tłumaczy, Bóg nie kocha tylko Żydów. Bóg kocha wszystkich. Melchizedek jest najlepszym tego przykładem. Nie był Żydem, a służył prawdziwemu Jahwe. I to jemu nasz ojciec, od którego zaczyna się cały naród, złożył dziesięcinę. To znaczy, że Melchizedek stał wyżej niż Abraham. Rozumiecie? On specjalnie napisał to, żeby im pokazać, Bóg wyżej widział Melchizedeka niż Abrahama. I Jezus jest na podobieństwo Melchizedeka, bo Jezus sobie łączy dwa stanowiska, kapłana i króla, jak Melchizedek. O tym jest ten siódmy rozdział. Okay? I to jest pierwszy Mojżeszowy. Co tu jeszcze mamy? I byśmy to tym Abrahamie. Jak się czyta ten 15 rozdział pierwszej Mojżeszowej, to tam jest powiedziane, że to Bóg dał ziemię Abrahamowi. Ziemię obiecaną, tak zwaną świętą, gdzie jest dzisiejsze państwo Izrael, to Bóg dał Żydom, a nie Amerykanie. I Amerykanie nie mają nic do gadania. To, że prezydenci amerykańscy mówią głupoty, że Żydzi mają oddać Jerozolimę, wynieść się z jakich ziem, czy i tak dalej, to po prostu stoi sprzecznością z tym, co Bóg powiedział w słowie. Amerykańscy prezydenci mówią głupoty. ONZ mówi głupoty i Unia Europejska mówi głupoty. Ziemia należy się tym, którym dał Bóg. To Bóg jest właścicielem ziemi, a nie Narody Zjednoczone, Amerykanie czy Unia Europejska. Także Żydzi mają prawo tam przebywać po prostu, bo oni naprawdę wierzą w tą księgę i my jako chrześcijanie powinniśmy to popierać, to co jest tu napisane, a nie to co nam rozum mówi. Że skoro tam mieszkają Arabowie, Palestyńczycy, to Żydzi powinni im oddać ziemię. Ale wiecie o tym, że...
Oni mówią, że pierwsi, byli Palestyńczycy.
Tak. Kiedy Turcy podbili ziemię, to zaczynali wprowadzać ciekawe przepisy. Na przykład wprowadzili przepis Turcy, sułtanowie, że jeśli ktoś na swojej posesji posiada drzewo, to będzie płacił podatek. Więc i Żydzi, i Arabowie wycięli wszystkie drzewa. Przez to ziemia, która była bardzo urodzajna, zamieniła się w step i w skały. Bo drzewa podtrzymują wilgoć, korzenie i nie ma takiej erozji. Cały kraj się zamienił w pustynię w przeciągu paru wieków. Turcy to wymyślili. I ludność zaczęła wyjeżdżać z tamtych terenów. Garstka tylko żyła. Większość ziemi, która jest w Izraelu, została przez bogatych Żydów, bankierów amerykańskich, europejskich, Rockefeller i inni, wykupiona metr po metrze. Dawali pieniądze, żeby wykupować ziemię, powstawały kibuce i biedni Żydzi z Europy, z Rosji zjeżdżali się. Wykupowali metr po metrze od Arabów. W końcu tak dużo już wykupili ziemi, że bogaci Arabowie, przeważnie mułowie, ci kapłani, zabronili Arabom pod karą śmierci sprzedawać. Ale Arab zawsze kasę bardziej widzi niż zakazy i nakazy. Tak powstało państwo Izrael. Na kibucach zostało w większości wykupione. Izmael, to jest bardzo ciekawa historia, chyba na tym zakończymy. Wiecie, że Bóg Sarze Abrahamowi obiecał dziecko, prawda? Ale Abraham i Sara niczym nie różnili się od nas. W zborze, w którym byłem pastorem, miałem cztery ciocie, które każda z nich miała sny prorocze. Ale interpretacja tych snów zmieniała się co roku. Więc było tak. Ciocia, to były naprawdę sny od Pana Boga, ciocia miała sen, jedna czy druga. Stawała przed zborem i opowiadała sen, co jej się śniło. I mówiła, że jej się wydaje, a były wojny z pastorem, że tu chodzi o pastora i że on ma to, tamto i to. Później, kiedy już pastora tego nie było, to później się to tyczyło kolejnego pastora albo jeszcze kogoś innego. Interpretacja się zmieniała jak chorągiewka na wietrze. I właśnie z tym miał problem Abraham i Sara. Że kiedyś podsiedli i Sara mówi, ty, ale coś ty w zasadzie tam od Boga usłyszał? No powiedział, że będzie mieli dziecko. Ale to nielogiczne jest, wiesz? Ja jestem stara, ty jesteś stary. Może będziesz miał dziecko, ale niekoniecznie ze mną. Może coś innego. Może to chodziło o to. Wtedy był taki zwyczaj wśród narodów, że jeśli kobieta nie mogła mieć dzieci, to mogła wziąć swoją niewolnicę, niewolnicę dać mężowi jako drugą żonę czy kochankę. On z nią współżył i kiedy ona rodziła, to jego prawowierna żona odbierała poród i od razu, kiedy to dziecko odbierała, brała do siebie i ona cały czas je chowała. I ona mówiła, to jest moje dziecko, to nie jest twoje dziecko. I to było zapisane, tak narody funkcjonowały. I Sara podsunęła ten pomysł Abrahamowi. No i Abraham weszedł w konkubinat, czy tam w drugą żonę sobie wziął Hagar, niewolnicę. No i wiecie, jak to się skończyło. Pojawił się Izmael. To był założyciel arabskich narodów. Arabowie to kuzyni Izraela. To są bardzo bliskie narody sobie. Się nienawidzą. Taką nienawiścią odwieczną. Zgodnie z powiedzeniem rosyjskim, chcieliśmy dobrze, a wyszło jak zawsze. I tak to właśnie Abraham i Sara tak wykombinowali. Sara miała 75 lat, a Abraham 85, kiedy dostali obietnicę. Tutaj Bóg obiecuje, kiedy Bóg już każe w 16 rozdziale wygonić, pamiętacie tą historię, wygonić Hagar? To jest bardzo ciekawy fragment pokazujący, że Bóg trochę inaczej rozumie, co to jest sprawiedliwe i niesprawiedliwe, no nie? To jest okrutne, no nie? Wygonić kobietę z małym dzieckiem na pustynię. A Bóg mówi, zrób tak, Abraham. Tak jak Sara powiedziała, wygonił. Daj jej chleb, wodę i wygonił. Ale ja zadbam o nią. Nie bój się, dobrze się to skończy. Ja rozmnożę ten naród arabski. Bo ten twój syn jest jak onagar, jest w hebrajskim, dziko żyjący osioł. Że Bóg mówi, Arabowie to będą dzicy ludzie. I tak jest. Możecie sobie zobaczyć, co się dzieje w Europie. To jest dzicz. To jest dzicz, która jak przechodzi do twojego domu, to mówi, my tu przyszliśmy, my tu rządzimy. Teraz będą nasze prawa. A gdzieś idą, to potrafią wszystko zniszczyć, bo oni tu idą. I to jest dokładnie ze słowem, które jest tu zapisane. Są jak dziko żyjący osioł. Jak byłem w Izraelu 5 lat temu, czy już 6, to kiedyś, jak jechaliśmy autokarem z przewodniczką, która jest Polką, polską Żydówką, która mówi płynnie po polsku, urodzoną w Polsce, protestantką, wierzącą w Jezusa, mówię, a co to jest? Całe pole zaorane reklamówek. A mówi, to jest pole arabskie. To pole należy do Arab. Więc zaorał wszystkie śmieci, reklamówki wyrzucił. Wiecie, tam widocznie wcześniej była szklarnia i używali reklamówek do podwiązywania pomidorów. I później rozebrali szklarnię, wszystko i reklamówki zaorali. Mieszkaliśmy w dzielnicy arabskiej, chrześcijańskiej, w hotelu. To widziałem na własne oczy. Piękna willa, facet ma Arab, piękna willa, a śmiecie jak wynosił z kosza, to wyrzucał za płot. Nie do kosza, tylko za płot. Na ulicę w dzielnicy arabskiej pełne śmieci. Wchodzisz do dzielnicy żydowskiej? Czysto. Czyściutka. To jest właśnie to dziko żyjący osioł. Tak się zachowuje. Abraham ma 86 lat, kiedy urodził mu się Izmael. Izmael, Bóg wysłuchuje, znaczy Izmael, że Bóg wysłuchuje, ładne imię. Ale to był dopust Boży, że Izmael się, to nie była wola Boża. Przymierze Boga z Abrahamem, to macie 17 rozdział, Bóg, Abraham ma 99 lat i zmienia mu Bóg imię z Abrama na Abraham, właśnie wtedy, jak ma 99 lat. To jest 17 rozdział, 5 werset. I Bóg zawiera z nim przymierze wieczne. 17:7. I Bóg tutaj, to jest bardzo ważny werset, 17:8. Bóg mówi, że daje im ten kraj na zawsze. Dlatego mówię, że Amerykanie nie mają nic do gadania. Ani polski rząd. Zobaczmy sobie ten werset. Bóg mówi, że daje im tę ziemię na zawsze. To jest ich ziemia. 17:8. I oddaję tobie i twym przyszłym potomkom kraj, w którym przebywasz, cały kraj Kanaan jako własność na wieki. Będę im Bogiem. Kraj jest oddany Żydom na wieki. I w 17 rozdziale od 10 do 14 macie obrzezanie mężczyzn. To jest na znak przymierza. Bóg zmienia Saraj na Sara. Sara znaczy księżniczka. 17:15. Sara to jest księżniczka. Bóg jej tak zmienił imię na bardzo piękne. I tutaj mamy jeszcze zapowiedź syna dla Sary, 17-16. I Abraham się śmieje z Sarą. Brak wiary. To jest 17-17-21. I tu Bóg mówi do Sary, że się śmiałaś. Bo Bóg przyszedł w gościnę do Abrahama. Sara była w namiocie i się śmiała, kiedy to usłyszała, że będzie miała dziecko, bo miała wtedy 89 lat. No i Bóg mówi, dlaczego się śmiejesz? A ona się tak wystraszyła, mówi, wcale się nie śmiałam. A Bóg Jahwe, to był Bóg Jahwe z dwoma aniołami. Przyszli do Abrahama jedni i tak dalej, mówią, śmiałaś się właśnie. A tego twój syn. I syna nazwali później śmiech. Izak to znaczy śmiech. Żeby Sara sobie ciągle przypominała, że z Bogiem nie można się śmiać. Także Izmael, obrzezanie Abrahama, miał facet 99 lat, a Izmael miał wtedy 13 lat. A kiedy Bóg był w gościnie Abrahama, to jest 18 rozdział, kiedy Sara się śmieje. No, może dotąd. Jakieś pytanko z tych rzeczy, o których mówiłem? Zaczniemy od Sodomy i Gomory. Następnym razem.
Ja mam pytanko, tylko Jachwę, który przyszedł do
nich. Kto?
Skąd było, że to był Jachwę z dwoma aniołami?
No właśnie, to jest bardzo tajemniczy werset dla Żydów ortodoksyjnych. Nie jest w tekście powiedziane, skąd on to wiedział. To znaczy, że musiał już nauczyć się słuchać głosu Pana Boga i mieć z Nim na tyle dobrą relację, że kiedy Pan Bóg się zmaterializował, czyli przyjął postać człowieka i dwóch aniołów też przyjęło postać dwóch ludzi, to kiedy oni przyszli, to jest, Biblia nie mówi, skąd Abraham wiedział. Po prostu wiedział, że to jest Bóg. Po prostu wewnętrznie wiedział, że to sam Bóg.
My dzisiaj Ducha Bożego szukamy, nie? Coś w tym stylu.
I szybko przygotował jedzenie i oni u niego jedli. I to jest szokujący fragment dla ortodoksów, bo tutaj z samym Jahwe Abraham jadł.
Mięso.
Jadł mięso, Jahwe, tak. Mięso, chleb, ser. No, bardzo ciekawy fragment. Jeszcze ktoś ma jakieś pytanko? Tych 18 wersetów, rozdziałów?